Rozdział 5. Muszę jeszcze opowiedzieć o dworzanach, którzy bez zwłoki przybyli w ślad za Echnatonem do niebiańskiego miasta, gdyż całe życie spędzili w złotym domu Faraona. Jedynym sensem ich żywota było przebywanie w bliskości Faraona, uśmiechanie się, gdy on się śmiał, i marszczenie czoła, gdy on je marszczył. Tak robili przed nimi ich ojcowie i ojcowie tych ojców, i po nich to dziedziczyli oni królewskie urzędy i tytuły, i dumni byli ze swoich stanowisk i rang, o które współzawodniczyli między sobą. Był tam nosiciel królewskich sandałów, który chyba nigdy w życiu sam sobie nie włożył na stopy obuwia, i królewski podczaszy, który nigdy nie brał udziału w winobraniu, królewski piekarz, który nigdy nie widział, jak się miesi ciasto, a dalej królewski rzezak i wielu innych dygnitarzy. Ja sam zaś byłem królewskim trepanatorem, ale nikt nie oczekiwał ode mnie, żebym otworzył królewską czaszkę, choć w odróżnieniu od innych potrafiłbym wykonać swoje zadanie i może nawet zachować faraona przy życiu. Wszyscy oni przybyli do Achetaton z radością, śpiewając hymny do Atona w ozdobionych kwieciem statkach, jak na wycieczkę dla przyjemności. I zabrali z sobą dworskie damy i wiele dzbanów wina. Obozowali na brzegu, w namiotach i pod ocieniającymi od słońca daszkami, jedli, pili i cieszyli się życiem, bo rzeka opadła, nastała wiosna, wiejskie powietrze było świeże jak młode wino, a ptaszki świergotały w gałęziach nowo posadzonych drzew i gołębie gruchały. Do obsługiwania ich trzeba było tylu sług i niewolników, że obozowisko było całym miasteczkiem, bo sami nie umieli nawet umyć rąk czy też namaścić twarzy i bez sług i niewolników byliby bezradni jak dzieci, które uczą się chodzić. Mimo to dzielnie towarzyszyli faraonowi, gdy wskazywał miejsca na domy i ulice, a niewolnicy ocieniali ich cenne głowy parasolami. Ogarnął ich też zapał pomagania przy budowie domów, bo i faraon niekiedy podjął z ziemi cegłę i położył na właściwe miejsce. Sapiąc, nosili więc cegły na rosnące ściany swoich domów i śmiali się, gdy robiły im się pęcherze na dłoniach. A możne panie klękały na gołej ziemi, by ugniatać glinę. Jeśli były młode i piękne, robiły to, by zrzucić z siebie szaty i zatrzymać tylko fartuszek, jak to czynią kobiety z ludu, gdy mielą zboże. Ale niewolnicy musieli przy tym trzymać nad nimi parasole, żeby słońce nie spaliło na brąz ich starannie wypielęgnowanych członków. I po chwili dworzanie porzucali pracę, zostawiając wszystko w nieładzie, tak że murarze gorzko ich przeklinali i wyrywali cegły wmurowane dostojnymi rękami. Tylko młodych kobiet murarze nie kleli, lecz chętnie im się przyglądali i udając durniów poklepywali je oblepionymi gliną rękami, one zaś wykrzykiwały ze strachu i podniecenia. Gdy natomiast podchodziły do nich stare, brzydkie damy dworu, by dodawać im przy pracy otuchy słowami i z podziwem obmacywać ich muskuły i gładziły dłońmi umorusane gliną twarze, wciągając przy tym chciwie zapach potu, wtedy robotnicy znowu zaczynali kląć i upuszczali im cegły na stopy, by je wystraszyć i odpędzić. Dworzanie byli ogromnie dumni z pracy na budowie i chełpili się swoim dziełem, przechwalając się, ile który cegieł położył i pokazując faraonowi pokaleczone ręce, by zaskarbić sobie jego łaski. Ale po pewnym czasie mieli już dość tej zabawy i zaczęli uprawiać ogródki i grzebać się w ziemi jak dzieci. Ogrodnicy wzywali bogów na pomoc i przeklinali panków z całej duszy, bo ci kazali wciąż przesuwać drzewa i krzewy z jednego miejsca na drugie. A pracujący przy kopaniu kanałów nawadniających nazywali ich potomstwem Seta, bo codziennie wynajdowali nowe miejsca na sadzawki dla ryb. Nie sądzę jednak, by dworzanie mieli jakieś złe zamiary. Nawet nie przyszło im pewnie na myśl, że sprawiają robotnikom kłopot i uważali, że bardzo im pomagają. Co wieczora pili wino i chełpili się swoimi wyczynami. Niebawem jednak mieli dość i tej zabawy i zaczęli narzekać na nieznośny upał. Maty w namiotach pełne były pcheł, także całymi nocami stękali, a rano przybiegali do mnie po maści od ukąszeń. W końcu zaczęli przeklinać Achetaton i wielu z nich wyjechało do swoich dóbr, niektórzy zaś udali się po kryjomu do Teb, by używać życia. Najwierniejsi tylko siedzieli w cieniu namiotów i pili chłodzone wino oraz grali w kości, na przemian to wygrywając, to przegrywając całe swoje złoto, szaty i ozdoby. I w tej grze znajdowali pociechę w swym monotonnym życiu. Co dzień jednak rosły wyżej ściany domów w Achetaton. I w ciągu kilku miesięcy miasto ze wspaniałymi ogrodami wyrosło na pustyni jak w bajce. Nie potrafię określić, ile to wszystko kosztowało. Wiem tylko, że złoto Amona nie pokryło tego, gdyż podziemia Amona były puste, gdy je otwarto po zdjęciu królewskiej pieczęci. Bowiem kapłani, spodziewając się burzy, rozdzielili mnóstwo złota między ludzi zaufanych, oddając je im na przechowanie. Muszę też opowiedzieć, że królewska rodzina podzieliła się z powodu Achetaton, bo wielka królewska matka odmówiła pójścia za synem na pustynię. Miastem jej były Teby. To tam wzniósł faraon Amenhotep dla swojej ukochanej Teje, ubogiej ptaszniczki z Sitowi Dolnego Królestwa, złoty dom, którego mury i ogrody mieniły się błękitem, złotem i czerwienią nad brzegiem rzeki. To też Teje nie chciała opuścić Teb. Także księżniczka Baketamon została u matki w Tebach, a kapłan Eje rządził tam jako nosiciel królewskiego pastorału po prawej ręce króla i sprawował sądy na królewskim tronie przed skórzanymi zwojami. W Tebach więc było wszystko po dawnemu i tylko nie było tam fałszywego faraona, a jego braku Teby doprawdy nie odczuwały. Również i królowa Nefertete powróciła do Teb na czas porodu, bo nie śmiała rodzić bez tebańskich lekarzy i murzyńskich czarowników i urodziła tam trzecią córkę, której nadano imię Anchsenaton i która miała zostać królową. Żeby ułatwić Nefertete rozwiązanie, także i głowę tej córki uformowano z pomocą czarowników tak, że zrobiła się wąska i wydłużona. Kiedy księżniczka podrosła, damy dworu i wszystkie kobiety w Egipcie, które chciały być szykowne i naśladować dworskie mody, zaczęły nosić przyprawiane peruki. Tylko księżniczki chodziły z gładko ogolonymi głowami, bo były dumne z ich pięknego kształtu, a artyści podziwiali je i rzeźbili w kamieniu, rysowali i malowali na obrazach, nie domyślając się, że wszystko to jest wynikiem murzyńskich czarów. Po urodzeniu córki Nefretete powróciła jednak do Achetaton i osiedliła się w pałacu, który przez ten czas zdążono doprowadzić do stanu mieszkalnego. Pozostawiła tylko w Tebach dom kobiet faraona, bo bardzo była rozdrażniona tym, że urodziła dotychczas trzy córki i nie chciałaby faraon trwonił męskie siły na matach innych kobiet. A Echnaton nie miał nic przeciwko temu, bo bardzo mu się sprzykrzyły obowiązki, które musiał spełniać w haremie i nie pragnął innych kobiet, co łatwo było zrozumieć, ujrzawszy piękność Nefretete. Nawet bowiem trzeci poród nie pozbawił jej urody i wyglądała jeszcze młodziej i bardziej kwitnąco niż kiedykolwiek przedtem. Nie wiem jednak, czy zmianę tę wywarło zamieszkanie w Achetaton, czy też murzyńskie czary. Tak oto w ciągu jednego roku miasto Achetaton wyrosło z pustyni i dumne korony palm chwiały się na jego wspaniałych ulicach. W ogrodach dojrzewały i czerwieniły się jabłka granatu, w sadzawkach zaś kwitły różowe kwiaty lotosu. Miasto było jednym kwitnącym parkiem. Drewniane domy były lekkie i kruche jak altanki, a ich kolumienki z palmy i sitowia wysmukłe i kolorowe. Ogrody sięgały aż do wnętrza domów, bo wymalowane na ścianach palmy i sykomory kołysały się w podmuchach wieczornego wiosennego wiatru. Na podłogach rosło sitowie i pływały różnobarwne rybki, a z sitowisk unosiły się do lotu kaczki o bajecznie kolorowych skrzydłach. W mieście tym nie brakowało niczego, co może cieszyć ludzkie serce. Po parkach biegały oswojone gazele. Ulicami jeździły lekkie powoziki, ciągnione przez ogniste konie, przybrane w chwiejące się strusie pióra. A z kuchen rozchodziły się drażniące zapachy korzeni sprowadzanych z całego świata. Tak więc ukończono budowę miasta Achetaton. I gdy znowu nadeszła jesień, a jaskółki wygrzebały się z błota i zaczęły uwijać się nad wezbraną rzeką niespokojnymi stadami, faraon poświęcił miasto i okolice Atonowi. Ustawił kamienie graniczne tego kraju we wszystkich czterech stronach świata, a na każdym kamieniu Aton błogosławił promieniami faraona i jego rodzinę. W napisie zaś wyrytym w każdym granicznym kamieniu Echnaton przysięgał, że nigdy nie postawi stopy poza krajem Atona. Na uroczystość tę zbudowano brukowane gościńce we wszystkie cztery strony świata. Także faraon mógł w złotym wozie dojechać do samych kamieni granicznych, a jego królewska rodzina i dworzanie towarzyszyli mu w powozach i lektykach i sypali kwiaty przy dźwiękach fletów i harf na chwałę Atona. Nawet po śmierci nie chciał faraon Echnaton opuścić miasta Achetaton. Lecz gdy było ono już gotowe, posłał swoich budowniczych, by wykuli grobowe nyże we wschodnich zboczach gór na obszarze Atona. Także ludzie ci nigdy nie mogli już wrócić do swoich domów, lecz przez całe życie mieli pracować przy budowie grobów. Budowniczowie nie tęsknili jednak zbytnio do swych dawnych mieszkań, lecz pogodzili się z losem i urządzili sobie życie we własnym osiedlu pod bokiem faraona, gdyż otrzymali obfite przydziały zboża, oliwy nigdy nie brakło w ich garnkach, a żony ich rodziły zdrowe dzieci. Gdy Echnaton postanowił zbudować sobie i swoim dostojnikom miasto śmierci w Achetaton i podarować tam groby każdemu możnemu, który wierzy w Atona i zechce zamieszkać wraz z nim w mieście niebiańskim, polecił również wybudować poza miastem dom śmierci, ażeby ciała tych, którzy zmarli w Achetaton, nigdy nie uległy zniszczeniu, lecz przetrwały na wieki. W tym celu kazał wezwać z domu śmierci w Tebach najzręczniejszych balsamiarzy i obmywaczy trupów, nie pytając ich, w co wierzą, bo obmywacze trupów i balsamiarze przy swoim fachu nie mogą mieć żadnej wiary i znaczenie ma tylko ich biegłość w zawodzie. Przybyli rzeką na czarnym statku, a wiatr niósł przed nimi trupi odór tak, że ludzie chowali się w domach, chylili głowy i modlili się do Atona. Ale wielu modliło się także do dawnych bogów i robiło święte znaki Amona, bo gdy poczuli odór obmywaczy trupów, Aton stał się dla nich daleki i przypomnieli sobie swoich starych bogów. Obmywacze trupów i balsamiarze wysiedli na ląd ze swymi narzędziami, mrugając oczyma przywykłymi do ciemności w domu śmierci i przeklinając gorzko światło, które zadawało ból ich źrenicom. Szybko weszli w progi nowego domu śmierci, by go już nie opuścić, i wnieśli do niego swój odór tak, że stał się ich domem. Był wśród nich także stary Ramose, biegły w pracy szczypczykami, którego zadaniem było oczyszczanie czaszek z mózgu. Spotkałem go w domu śmierci, bo kapłani Atona bali się tego miejsca i faraon mnie polecił sprawowanie nad nim nadzoru. Spotkaliśmy się więc z Ramose, a on, przyjrzawszy mi się dłuższą chwilę, poznał mnie i wielce się zdziwił. Ja zaś celowo dałem mu się rozpoznać, by wzbudzić jego zaufanie, bo nieświadomość zżerała mi serce jak robak i chciałem wiedzieć, czy zemsta moja w domu śmierci w Tebach dopełniła się. Pomówiwszy więc z nim o sprawach zawodowych, zapytałem: Ramose, mój przyjacielu, czy nie zdarzyło ci się stosować twoich zabiegów wobec kobiety, którą przyniesiono do domu śmierci w dniach grozy i której imię, o ile wiem, brzmiało Nefer-Nefer-Nefer? Zgarbiony popatrzył na mnie swymi mrugającymi żółwimi oczkami i odparł: Zaprawdę, Sinue, jesteś pierwszym możnym panem, który nazwał kiedyś obmywacza trupów swoim przyjacielem. Wzrusza to moje serce bardzo, a wiadomość, o którą ci chodzi, ma zapewne dla ciebie dużą wagę, skoro nazywasz mnie swoim przyjacielem. Ale to chyba nie ty przyniosłeś się tam w ciemną noc, owiniętą w czarny całun śmierci. Jeśli bowiem to ty byłeś tym człowiekiem, nie możesz zaprawdę być przyjacielem żadnego obmywacza trupów. I gdyby się o tym dowiedzieli, zapuściliby ci swoimi nożami trupi jad w ciało, tak że umarłbyś okropną śmiercią. Zadrżałem, usłyszawszy jego słowa, i powiedziałem: Ktokolwiek ją tam przyniósł, naprawdę zasłużyła na swój los. Ale z twoich słów domyślam się, że nie była martwa i zbudziła się do życia pod rękami obmywaczy trupów. A Ramose odrzekł: Istotnie, ta straszliwa kobieta ocknęła się do życia w domu śmierci. Ale nie chcę zgadywać, skąd ty możesz o tym wiedzieć. Ożyła, bo takie jak ona nigdy nie umierają, a gdyby kiedyś umarła, ciało jej powinno się spalić w ogniu, żeby już nigdy nie mogła powrócić. Poznawszy ją, daliśmy jej imię Setnefer, piękność demona. Wtedy ogarnęło mnie straszliwe przeczucie i spytałem go: Dlaczego mówisz o niej była i była? Czyżby nie znajdowała się już w domu śmierci, mimo że obmywacze trupów mówili, że zatrzymają ją przez 70 razy po 70 dni? Ramose szczęknął gniewnie swoimi nożami i cążkami i myślę, że podniósłby na mnie rękę, gdybym nie przyniósł mu dzbana najlepszego wina z piwnic faraona. Poprzestał więc na tym, że obmacał kciukami pokrytą pyłem pieczęć dzbana i rzekł: Nie życzyliśmy ci źle, Sinue. Byłeś dla mnie jak mój własny syn i chciałem cię zatrzymać w domu śmierci na całe życie i nauczyć mojej sztuki. Zabalsamowaliśmy ci też ciała rodziców, tak jak się balsamuje tylko zwłoki możnych, nie szczędząc najlepszych olejków i gatunków balsamu. Dlaczego więc życzyłeś nam tak źle, żeś przyniósł tę straszną kobietę żywą do domu śmierci? Wiedz zatem, że do jej przybycia wiedliśmy życie proste i pracowite i cieszyliśmy nasze serca piwem i bogaciliśmy się wielce, kradnąc kosztowności zmarłym bez względu na ich stan i płeć oraz sprzedając czarownikom pewne części ciała, których potrzebują oni do swych czarów. Odkąd jednak ta kobieta znalazła się między nami, dom śmierci stał się dla nas jak podziemna otchłań i mężczyźni ranili się nawzajem nożami i walczyli o nią z sobą jak wściekłe psy. Obrabowała nas z całego naszego bogactwa i ze wszystkiego złota i srebra, które latami zbieraliśmy i ukrywaliśmy w domu śmierci. A nie gardziła nawet miedzią. Obdarła nas nawet z odzieży. Bo gdy ktoś z nas, tak jak ja, był już stary i bezsilny, tak, że nie mogła go do siebie rozpalić, podniecała innych, by go okradali, gdy już przetrwonili na nią wszystko, co mieli. Nie minęło więcej jak 3 razy po 30 dni, a obrała nas do czysta. A kiedy spostrzegła, że nie mamy już nic więcej, co by nam mogła zabrać, wyśmiewała nas i wielce nami pogardzała, i 2 obmywaczy trupów, którzy się do niej palili, powiesiło się na rzemieniach, gdy się z nich naigrywała. A potem odeszła, zabierając z sobą całe nasze bogactwo. My zaś nie mogliśmy jej w tym przeszkodzić, bo gdy jeden stanął jej na drodze, drugi rzucał się na niego, by zdobyć jej uśmiech i pieszczotę. Tak pozbawiła nas spokoju i bogactwa i zabrała z sobą co najmniej 300 debenów złota, nie mówiąc już o srebrze, miedzi, lnianych opaskach i maściach, z których latami okradaliśmy trupy według dobrego zwyczaju. Ale obiecała wrócić za rok, żeby nas odwiedzić i zobaczyć, co nam się udało jeszcze przez ten czas nagromadzić. I w domu śmierci w Tebach kradnie się dziś więcej niż kiedykolwiek przedtem, a obmywacze trupów nauczyli się okradać nawet siebie nawzajem, nie tylko trupy. Także nasz spokój przepadł zupełnie. Rozumiesz więc, dlaczego nadaliśmy jej imię Setnefer, bo zaprawdę jest bardzo piękna, choć piękność jej pochodzi od Seta. Tak dowiedziałem się, jak dziecinna była moja zemsta, bo Nefer wyszła z domu śmierci bez uszczerbku, bogatsza niż była przedtem. I o ile wiem, nie wyniosła z pobytu tam innej szkody prócz odoru, który wgryzł się w jej ciało i przez jakiś czas potem przeszkadzał w wykonywaniu zawodu. Z pewnością jednak i tak potrzebowała odpoczynku po pobycie wśród obmywaczy trupów. Zemsta dręczyła więc tylko moje serce, jej wcale nie przynosząc szkody. A gdy się o tym dowiedziałem, nie ogarnął mnie nawet gniew, bo już wiedziałem, że zemsta nie daje żadnej radości, lecz słodycz jej jest krótkotrwała i obraca się przeciw samemu mścicielowi, spalając mu serce jak ogień. Opowiedziawszy o tym wszystkim, rozpocznę nową księgę, by z kolei opowiedzieć, co się działo w Egipcie i co się działo w Syrii, w czasie, gdy faraon Echnaton żył w mieście Achetaton. Opowiem też o Horemhebie, o Kaptachu, o moim przyjacielu Totmesie. Nie wolno mi także zapomnieć o Merit. W tym celu zacznę nową księgę.